otwórzcie Biblię. Pierwsza Królewska, 19 rozdział. Pierwsze trzy wersety. Pierwsza Królewska, strona 394 w większości papierowych Biblii. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, pierwszy werset. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i, tam jest słowo, wszystko, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem, to niechaj uczynią bogowie, niechaj to mi sprawią, że jutro o tym czasie uczynią z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląk się, jak widzicie, tam nie ma słowa zląk, a jest słowo zobaczył, jak to przypada na proroka. Kiedy prorok patrzy, to tak jak my, sądzi. Zobaczył więc i wyruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Betszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam słowo, ale Ty tłumaczysz nam, jak ten świat działa. Ty tłumaczysz nam ten obecny, dziwny okres. Okres, w którym dominuje wrogość, w którym dominuje antyteza, konflikt. Dziękujemy, że nasza nadzieja jest w Tobie, a nie w naszych własnych siłach, nie w naszym własnym sprycie, że to Ty masz plan i że to Ty na pewno zaprowadzisz swój plan. Nie tylko w naszym życiu, ale również w świecie wokół nas. Prosimy o Boże, zechciej teraz pouczyć nas w prawdzie Twojego słowa, wyposażyć nas we wszelką siłę, abyśmy według Niego żyli. Amen. Tak więc pamiętacie 18 rozdział? W 18 rozdziale było o Górze Karmel i było o wielkim pojedynku na Górze Karmel między fałszywymi prorokami. Może na sam początek mam wskaźnik. Ola się pewnie zastanawia, co za jakiś niepoważny kościół, co za wskaźnik. Ale tu jest Góra Karmel, tu jest potok Kishon, tu jest Jezreel, żeby to uzmysłowić. I później trzeci werset zabiera nas do Betszeby. Ja dobrze pamiętam, to jest 150 kilometrów. A kolejne wersety 350 km bardziej na południe. Tak więc tu się cała akcja będzie działa i później prorok przeniesie się, pójdzie nie tyle ucieczka, dlatego że to jest bardzo, bardzo, on, prorok ma plan. Nie tyle ucieka, ale pójdzie w wiadomym celu do Betszeby i później dalej na południe. Ale dzisiaj właśnie pierwsze trzy wersety. Pamiętamy, w 18 rozdziale Bóg lituje się nad ludem. Jaki jest lud? Lud jest wątpiący. Jak się przejawia zwątpienie ludu? Zwątpienie ludu przejawia się jego rozdwojeniem. Pamiętacie, co Eliasz mówi? Eliasz mówi, no jeżeli Baal jest Bogiem, idźcie za nim. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, ale nie bądźcie milczący, bo pamiętacie, że lud nie odpowiedział ani słowa. Lud nie chciał się odpowiedzieć. Ale Bóg lituje się nad swoim wątpiącym ludem, osiąga wielkie zwycięstwo na Górze Karmel, nad prorokami Baala. Nikt z fałszywych proroków, jak pamiętacie, nie powrócił, ale wszyscy martwi, co się z nim stało. Wszyscy martwi prorocy Baala wzięli udział w spływie. Wpłynęli wraz z wezbranymi wodami potoku Kishon. Pamiętamy akcja, widzieliście, dzieje się na samym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Wraz z nawróceniem ludu nastąpił chrzest, Bóg cofnął przekleństwo na spieczoną, spragnioną ziemię, spadł ożywczy deszcz. Tak więc przymierze z Bogiem zostaje odnowione. Ale słuchajcie, jak się okazuje, po tych wersetach, na bardzo, bardzo krótko ta odnowa wystarcza. I nie powinno nas to dziwić, dlatego że według apostołów Kościół jest jak Izrael. I wiecie w jakim sensie Kościół jest jak Izrael? Otóż w takim sensie, że grzech i ohydztwo, jakie ma miejsce w Kościele, często jest wręcz niespotykane na świecie. Takie rzeczy, które się dzieją w Kościele, zaskakująco, wręcz częstokroć niespotykamy na świecie. I możemy zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego takie rzeczy działy się w Izraelu? Dlaczego takie rzeczy dzieją się w Kościele? Otóż właśnie Bóg tak to sobie obrał, aby to Jego święty Kościół był polem bitwy. Jakim polem bitwy? Gdzie grzech i śmierć zostaną przez Niego ostatecznie pokonane. I stąd wynikają nasze starcia, nasze batalie z grzechem w naszej codzienności. I wiemy, że to On ofiarował swoje ciało, żeby potępić grzech w ciele. W liście do Hebrajczyków czytamy w 2 rozdziale: skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, czyli swoisty pojedynek, który w ciele został zwyciężony przez naszego Pana. Słuchajcie, w całym urywku, 18 i 19 rozdział, mamy potężną dynamikę. Mamy pojedynek na górze Karmel. Pamiętacie, co się dzieje? Spada ogień z nieba na zawołanie Eliasza. I co ten ogień robi? Pochłania ofiarę. Pochłania co jeszcze? Kamienie. Czyli sam ołtarz, nawet kamienie zostają pochłonięte. Ale więcej, wokoło ołtarza jest rów, w którym znajduje się sporo wody. Bardzo dużo wody. I co ogień robi z tą wodą? Pamiętacie słowo? Mamy w Brytyjkach wysuszył. Ogień wysuszył wodę wokół ołtarza. Tam nie ma słowa wysuszył. Co zrobił? Pamiętacie to słowo?
Wylizał.
Wychłeptał. Wychłeptał. I teraz oczywiście, kiedy słyszymy słowo wychłeptać, to kojarzy nam się to z psem, ale kojarzy nam się to z czym? Z pośpiechem. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego wychłeptał? I kto wychłeptał? Komu się tak śpieszyło? No i oczywiście Bogu się śpieszyło. I do czego? Żeby wysłuchać modlitwę swojego ludu. Aby ocalić swój lud. Tak więc pamiętajcie, kiedy się modlimy, to pamiętajcie, że taka żarliwość naszego Boga nam towarzyszy. Co się dzieje następnie? Następnie fałszywych proroków Eliasz każe sprowadzić w dół do potoku Kiszon i tam pozbawić ich życia. I wkrótce, jak pamiętacie, woda porwie ich ciała i spłucze do morza. Co dalej? Tego samego dnia, tego samego wieczora, co się dzieje? Ma miejsce uczta. Przeżyliśmy Boży sąd. Możemy jeść i pić. I za chwilę podczas naszego nabożeństwa dokładnie to samo będzie. Jest sąd, jest krojenie, ćwiartowanie słowem. Ten, kto przeżyje, jest czas, by jeść i pić. Co dalej? Następnie Eliasz się modli się wytrwale według Bożej obietnicy i po chwili na zawołanie Eliasza pojawia się co? Chmurka. Duża? Nie. Malutka. Malutka, nieśmiała, ale za chwilę będzie się działo. Eliasz każe słudze iść do Achaba, by ten rozkazał Achabowi pośpiesznie wracać do Jezreel. A sam co robi Eliasz? Pamiętacie to, co Eliasz robi? To przewiązuje. podwiązuje końce swojej szaty, tak żeby mógł biegnąć bez żadnych przeszkód, podwiązuje szatę i biegnie i dociera na miejsce do Jezreel przed Achabem, który jedzie Redwanem. Pogoda nagle się zmienia, robi się ciemno, nagle zrywa się wiatr, spada ulewny deszcz i pamiętacie, wszystko to słyszymy, mamy słyszeć wszystkie te dźwięki. Wiatr, ulewny deszcz jeszcze dociera do naszych uszu turkot kół Redwanu Achaba. Jeszcze Achab śpiesznie wraca do domu. I teraz Achab wraca do swojej małżonki i opowiada jej. Opowiada i zwróćcie uwagę, czy wystarczy tych słów wszystko w jednym wersecie, czy może jeszcze jedno by się przydało. No nie, są trzy słowa w oryginale. Czyli Duch Boży koniecznie chce, abyśmy czegoś z jakimś przesłaniem się nie rozminęli. Chodzi o to, że dzieło Eliasza, o którym opowiada Achab swojej małżonce, jest dokończone i doskonałe. Wszystko, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Czyli wskazuje na doskonałe dzieło Eliasza, no i oczywiście doskonałość dzieła Eliasza od razu wskazuje na dzieło większego Eliasza, który po nim nadchodzi. Nie wiadomo, co Achab próbował osiągnąć przez opowieść swojej żonie Izabel, wszystkiego, co się wydarzyło. Przecież wiedział doskonale, jaka będzie jej reakcja. Najpewniej to, co robi Achab, jest kolejnym przejawem jego mdłej słabości, czy wręcz zniewieścienia. Jednak oznaką zniewieścienia, nie mylić z kobiecością, jest właśnie jedną z oznak, jest bycie wpływowym, ale w sensie podatnym na wpływy. I jak widać, Achab właśnie takim się jawi, słaby facet, bez kręgosłupa, bezkrytycznie przyjmujący opinie innych, zwykle silniejszy, a wręcz próbuje się przypodobać tym, którzy mają więcej władzy. Rozpoznaje koniunkturę, układy i za nimi się udaje. Achab, kiedy ma do czynienia z prorokiem Pana, z Eliaszem, pamiętamy, skrupulatnie wypełnia jego polecenia. Kiedy jednak wrócił do domu, już jest inny układ, inna koniunktura, której momentalnie się poddaje. Opowiada wszystko Izabel, wiedząc, że ją sprowokuje, ale wydaje się, że wybiera schronienie pod skrzydłami silnej kobiety, silnej osobowości. Teraz z kolei jest już po jej stronie, zamiast ją prowadzić. Tak więc mamy wielką odnowę. Deszcz obmył kraj z brudu, zmył go do morza. Lud wyznał, że to Pan jest Bogiem. I co teraz się dzieje? Co się pojawia w drugim wersecie? Pojawia się opozycja. I ta opozycja, która jest wściekła. Ale to nie jest opozycja niesprowokowana, ale jest to raczej bezsilna reakcja. I teraz wyobraźmy sobie, oto Izabel, córka króla Sydońskiego. Pamiętacie, że była córką króla Sydońskiego, Edbaala, czyli on był nie tylko królem Sydonu, ale również kapłanem Baala. Izabel była swoistą misjonarką w Izraelu. Za przyzwoleniem swojego słabego męża, Achaba, wprowadzała z wielkim oddaniem kult Baala w Izraelu. Wprowadza terror, ściga i morduje proroków Baala. Tak więc jej reakcja jest zrozumiała. Wściekłość i szał, zawołanie do bogów, do swoich bogów. I możemy powiedzieć, słuchajcie, możemy powiedzieć, że bezsilna przysięga. Ale w jakiś dziwny sposób ta przysięga rzeczywiście spełni się na jej własnej głowie. Niech mi bogowie uczynią. Niech mi to się stanie, co ty z
sprawiłeś prorokom Baala. Eliasz, jak już wspomniałem, bynajmniej się nie boi i bynajmniej nie ucieka, ale wyraźnie jest tutaj powiedziane, że Eliasz zobaczył, ocenił, co zobaczył i co ocenił. Zobaczył, że po pierwsze pojawia się wrogość, po drugie ta odnowa, która miała miejsce, okazała się bardzo krótkotrwała. Wielokrotnie mówiliśmy już o tym, że nigdzie nie ma żadnej neutralności, mówiąc o wrogości, o której te wersety opowiadają. Wszystko na tym świecie ma określony ładunek. Wszystko jednoznacznie objawia trójjedynego Boga. I każdy człowiek jest albo jego przyjacielem, albo jego wrogiem, albo buntownikiem przeciwko Bogu. Nikt nie może ogłosić, jak Szwajcaria, swojej neutralności. Nie można się nie opowiedzieć. Czyli w każdym centymetrze sześciennym tego świata, jak to ktoś ujął, trwa konflikt, trwa wojna. Wszędzie jest wrogość, wszędzie jest konflikt. Tak więc skąd ten konflikt z drugiego rozdziału? Skąd ta wrogość Izebel? W drugim wersecie. Tak jak wspomniałem, to jest coś, co powinniśmy oczekiwać i w skrócie można powiedzieć, że wrogość pojawia się na ogłoszenie Bożych sądów przez Kościół. Kiedy Kościół ogłasza Boże sądy, tak jak Eliasz to uczynił, wtedy świat reaguje wrogością. Czego świat chce od nas? I ostatnio kilka takich rzeczy się pojawiło na Facebooku i w innych miejscach w sprawie wychowania dzieci, innych rzeczy. Słuchajcie, świat chce pokoju. Świat pragnie włączenia wszystkich. Świat pragnie miłości. Każda moralność jest dobra, tylko inna według świata. Synkretyczne, czyli takie ogarniające wszystko podejście do wyznania. Każda religia jest w porządku. Islam, buddyzm. Liczy się tylko co? Liczy się tolerancja, miłość. Tylko nie wykluczaj, nie mów, że tylko Bóg jest prawdziwy. Świat pragnie socjalizmu. Pragnie, żeby państwo, czyli bestia, go chroniła, leczyła i edukowała. Co więcej, świat dziękuje bestii za wolność, dobroć i łaskę. Upatruje państwo jako źródło tych rzeczy. I słuchajcie, w takim świecie pojawia się Kościół i co się dzieje? Co się dzieje? Nagle Kościół ogłasza Boże sądy na świecie. Kościół co czyni? Zrzuca bestię z tronu i ogłasza, że jest inny król, Chrystus, który jest Panem wszystkiego. On jest źródłem łaski, jest dobrem, on jest naszą wolnością, on mówi, co jest dobre, a co złe etycznie na tym świecie. Słuchajcie, jeśli Kościół, jeśli my mamy być światłem na tym świecie i solą, oznacza to konflikt, i oznacza to wojnę. I oznacza to konflikt, i oznacza to wojnę sprowokowaną przez nas. Kościół jest solą, światłem, pamiętacie czym jeszcze? Jest miastem na górze. Miastem na górze, które prowokuje. Prowokuje do konfliktu. I oczywiście konflikt, który my prowokujemy, czy powodujemy. My jesteśmy powodowani miłością, nami powoduje troska, w pokorze, bez wynoszenia się, bez zadziorności, bez umiłowania konfliktu jako takiego, ale jednak Kościół oznacza wojnę. Dlatego, że nie może być pokoju między światłem a ciemnością. Sól przyprawia, ale sól też wypala. Sól coś oznacza. sól coś ogłasza. Jeżeli sypniesz soli do potrawy, coś się zmieni. Potrawa nabierze wyraźnego aromatu. Prosty wniosek. Nie możemy być letni, nie możemy być byle jacy. W zeszłą niedzielę na przykład modliliśmy się o możliwości głoszenia słowa. Ale mam nadzieję, że zdajemy sobie sprawę z tego, że w bardzo realny sposób taka modlitwa, którą modliliśmy się, oznacza również modlitwę o nasze nawrócenie. Dlatego, że pytanie jest bardzo proste. Jakże można dłużej rozmawiać z kimś i nie wspomnieć Chrystusa? Jak to możliwe? Jak można spotykać się towarzysko z naszymi drogimi niewierzącymi i rozmawiać całymi godzinami na jakichś wyjazdach, gdziekolwiek, przyjacielskiej, sielankowej wymianie bez pojawienia się odwołania do Chrystusa, którego tutaj wyznajemy jako Pana Wszechrzeczy, bez którego rzekomo nie jesteśmy w stanie niczego zinterpretować. Jak to się dzieje, że jednak ta atmosfera jest taka wspaniała i sielankowa częstokroć? Normalnie to powinno być przecież niemożliwe. O czym niby rozmawiamy, ale o czymkolwiek byśmy nie rozmawiali, to jednak coś musi być strasznie nie tak, jeśli nasze wyznanie, jeśli Boża interpretacja, Boże sądy, Boże zbawienie w ogóle nie wchodzą i w ogóle się nie pojawiają w takich wymianach. Coś musi być potwornie nie tak. Tak więc powinniśmy oczekiwać wojny, wrogości, antytezy i ta wrogość pojawi się za sprawą Kościoła, jeśli ten pozostanie wierny. To jest tylko ten warunek. Pamiętacie, jaki jest Kościół, w jakim stanie jest Kościół w ogromnej mierze w Szwecji? Tam nie ma wrogości. Tam jest przyjaźń, tam Kościół połknął wszystko, co świat miał do zaoferowania. Tam nie ma żadnej antytezy. Chyba, że Kościół, tak jak świat, stracił już palącą sól swojego wyznania, chyba, że światło przygasło, nasze światło przygasło, już nie jest w stanie nikogo razić w oczy. W wielu miejscach, to jest jedno z wielu miejsc, w drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale, 3 wersecie czytamy: bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim to unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. Tak to wygląda. Wygląda to w taki sposób, że o ile nie ma konfliktu, jeżeli nie jesteśmy światłem i solą, coś jest nie tak. Chyba najpierw powinniśmy zacząć od wyznania naszych grzechów. A słuchajcie, można powiedzieć, że nadchodzi jeszcze wiele, wiele ciekawszych rzeczy w życiu naszego Kościoła. To nie jest żadne science fiction, żeby sobie wyobrazić, że hipotetycznie, że niedługo może się zmienić koniunktura polityczna w naszym kraju. Wahadło mocno odbije w drugą stronę i na przykład pojawi się coś takiego jak wzmożony eko i homoterror. Ale inne rzeczy też przez bestie na przykład zostaną bardziej skrupulatnie będą egzekwowane. I co wtedy? Czy my jako Kościół będziemy gotowi na konsekwencje ogłaszania Bożych sądów w takim kontekście, który być może nadchodzi? Ale już jesteśmy w takim kontekście, jak powiedziałem, pośrodku naszych przyjaciół, pośrodku naszych znajomych. Czy rzeczywiście jesteśmy solą i światłem? Czy może Kościół zachowa się, tak jak częstokroć zachowywał się podczas komuny, kiedy w periodykach ewangelicznie wierzących kościołów z lat 70. i 80. polecam, fajna lektura, ukazywały się głodne kawałki, ukazywały się artykuły o wartości pracy i wspólnym dobru. Czytaj jakiś manifest komunistyczny o wartość pracy, doskonalenie przez pracę i tego typu rzeczy. Tak czy siak, to Kościół zaczyna bójkę na podwórku. To Kościół ogłasza Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego, ogłasza Boży sąd nad światem, a ten, kto się nie zgorszy tym ogłoszeniem, będzie zbawiony. Dlatego więc działanie Izabel nie zaskakuje, jest zrozumiałe, tylko że to nie jest żaden plan. To jedynie pożałowania godna i bezsilna reakcja na inny plan. Plan Eliasza i jego Boga. Tak więc zakończymy spojrzeniem w tym kierunku, w którym musimy spojrzeć, na kogo wskazuje ten urywek. Eliasz, widzimy Eliasza, ta jego popularność krótkotrwała i odnowa, która nagle kończy się czym? Nagle kończy się krzyżem. Nie tego byśmy oczekiwali, nie takiego zakończenia, nie takiego Mesjasza. A jednak Bóg w swojej mądrości przez śmierć, jego śmierć, śmierć ostatecznego Eliasza, Jezusa, i przez rozdwojenie, kolejną śmierć, i przez rozdwojenie, które Jezus przyniósł na świat, co czyni Bóg? Otóż przynosi zbawienie i trwałą odnowę. Tak więc, ponieważ Jezus został rozszarpany, rozdwojony, zabity na krzyżu i swoją śmiercią przyniósł rozdwojenie na świat po to, żeby przez to rozdwojenie przynieść zbawienie, odnowę i pokój. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje pouczenie. Prosimy o Panie, abyś przydał nam odwagi. Prosimy, abyśmy trzymali się Ciebie i Twojej interpretacji rzeczywistości. Abyśmy nie połykali rzeczy, które świat ma do zaoferowania. Prosimy, abyś Ty nas strzegł przed nami samymi. Dziękujemy, że zaprowadzasz wielkie zmiany, zaprowadzasz swoje porządki, swoje sądy na tym świecie. Dziękujemy za swoje sądy, za to, że dzięki nim Ty oferujesz i obdarzasz świat swoim życiem. Amen.